Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 11 lipca. Dziś wspomnienie świętego Piusa I, papieża i męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Przed sądami niemieckich landów Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii ruszyły dwa procesy rozpatrujące pozwy skierowane przeciw koncernom farmaceutycznym z powodu skutków ubocznych cudownego eliksiru, który miał chronić przed do niedawna niezwykle groźnym wirusem. Firma BioNTech, będąca producentem jednego z najbardziej popularnych preparatów, odpowiadać będzie przed sądem w Hesji za nagłe pogorszenie wzroku 58-letniego mężczyzny, który domaga się od koncernu 150 tysięcy euro odszkodowania. Kłopoty nie ominęły także firmy AstraZeneca, od której mieszkanka Bawarii domaga się odszkodowania w związku z zakrzepicą, którą nabyła tuż po przyjęciu cudownej substancji. Są to zaledwie dwa rozpoczęte postępowania, ale w sumie w Niemczech wniesiono już ponad 200 skarg cywilnych, które rozpatrywane będą w kolejnych miesiącach. Holandia. Holenderska agencja prasowa ANP poinformowała w piątek o upadku rządu premiera Marka Ruttego, spowodowanego brakiem porozumienia w kwestii migracji. Szeroka koalicja rządowa, złożona z dwóch partii chadeckich oraz dwóch liberalnych, od wielu miesięcy próbowała dojść do konsensusu w sprawie rozwiązania problemu z rosnącą liczbą imigrantów. Agencja Reuters podaje. Wnioski o azyl w Holandii wzrosły w ubiegłym roku o 1/3 do ponad 46 tysięcy. Rząd przewiduje, że w tym roku mogą wzrosnąć do ponad 70 tysięcy. Premier Mark Rutte domagał się zaostrzenia przepisów migracyjnych, w tym do zakazu masowego sprowadzania do kraju rodzin azylantów. Bardziej liberalna część koalicji blokowała ten pomysł, czego skutkiem jest fiasko negocjacji i dymisja rządu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Piusa I, papieża i męczennika. Niewiele wiadomo o żywocie świętego męczennika, papieża Piusa I. Martyrologium rzymskie z wczorajszej prymy wspomina go bardzo szczątkowo w słowach: w Rzymie dzień zgonu świętego Piusa I, papieża i męczennika, którego wierność w wierze świętej uczyniła godnym palmy zwycięstwa za czasów Marka Aureliusza Antoniusza. Dzięki informacjom zawartym w Liber Pontificalis wiemy, że Pius I był 10. papieżem Kościoła katolickiego, a jego rozpoczęty w 143 roku po narodzeniu Chrystusa pontyfikat trwał 13 lat. Za czasów Piusa I swoje wpływy w Rzymie sukcesywnie powiększali gnostycy. Papież Pius walczył z nimi, występując publicznie m.in. przeciw Walentynowi z Aleksandrii. Już w drugim roku swojego pontyfikatu Pius I przewodniczył synodowi, który potępił nauki Marcjona z Pontu, twórcy herezji marcjonizmu, odrzucającej Stary Testament. Pius I zginął śmiercią męczeńską około 156 roku. Pochowano go w pobliżu grobu świętego Piotra. Szwecja. Po spaleniu przed meczetem w Sztokholmie Koranu przez 37-letniego Irakijczyka, o czym mowa była w Sprawkach Okiem Katolika rano w miniony wtorek, do szwedzkiej policji, zgodnie z wyrażonymi w tamtym odcinku sprawek przewidywaniami, wpłynęły kolejne wnioski o pozwolenie na spalenie ksiąg innych religii, między innymi Biblii. Przypomnijmy. Wydarzenie, które miało miejsce pod koniec czerwca, odbyło się pomimo wcześniejszej odmowy policji, pod jej nadzorem. Według informacji medialnych, z wnioskiem o spalenie przed ambasadą Izraela, Biblii i Tory, wystąpił 30-letni mężczyzna, który pragnie dokonać tego bluźnierczego aktu w imię wolności słowa. Pomimo, że szwedzki sąd administracyjny wydał zgodę na czerwcowy akt spalenia Koranu, wydarzenie wywołało oburzenie przede wszystkim w Turcji. Szwedzka prokuratura postanowiła natomiast wszcząć postępowanie przeciwko Irakijczykowi. Mój drogi słuchaczu, chociaż może odniesiesz wrażenie, że zbyt bardzo wszystko sprowadzam do religii katolickiej, jestem przekonany, że jeżeli, a wszystko na to wskazuje, jest to jakaś akcja zorganizowana, docelowo chodzi o Biblię i tylko Biblię. Palenie Koranu i Tory to jedynie zasłony dymne. Hiszpania. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowszy raport dotyczący liczby samobójstw w kraju. Jak się okazuje, liczba osób, które targnęły się na swoje życie, od kilku lat prezentuje stały wzrost, przy czym w ostatnim czasie jest to wzrost gwałtowny. Tylko w roku 2022 aż 4000 osób mieszkających w Hiszpanii odebrało sobie życie. W maju ubiegłego roku uruchomiono infolinię, której celem było zapobieganie samobójstwom. W ciągu zaledwie miesiąca pracownicy infolinii obsłużyli aż 15 tysięcy połączeń. O samobójstwie najczęściej myślą ludzie młodzi, ale od myśli do czynu przechodzą najczęściej mężczyźni po 40 roku życia. Pani profesor Laura Alejandra Rico Uribe z Wydziału Nauk o Zdrowiu Międzynarodowego Uniwersytetu w La Roja stwierdziła, że w okresie od marca 2020 do marca 2021 zaobserwowano aż 25% wzrost liczby samobójstw wśród nastolatków. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje się samotność i izolację spowodowaną obostrzeniami pandemicznymi. To, mój drogi słuchaczu, według mnie jedynie część prawdy. Samotność i izolacja mogą być wyzwalaczem takich myśli. Natomiast najważniejsze jest, na jaki grunt takie myśli padają. Gdy dzieje się tak w przypadku osób, których rozum jest już ukształtowany przez religię katolicką, z pewnością do samobójstw dochodzi dużo rzadziej niż w przypadku osób ideologicznie zagubionych i katolikami niebędących. Stany Zjednoczone. Jak donosi brytyjska prasa, 37-letnia mieszkanka stolicy Kalifornii, Sacramento, pani Brittany Pearson, miała zostać zmuszona do aborcji przez tak zwaną homoseksualną parę. Pani Pearson została zatrudniona przez dwóch mężczyzn jako tak zwana surogatka. W drugim trymestrze ciąży badania wykazały, że u kobiety wykryto agresywną postać raka piersi. Gdy tylko mężczyźni dowiedzieli się o stanie zdrowia kobiety, natychmiast zażądali, by dokonała aborcji, grożąc jej pozwem, jeżeli urodziłaby przedwcześnie bądź oddała dziecko do adopcji. Pomimo, że jeden z lekarzy prowadzących panią Pearson znał kogoś, kto podjąłby się adopcji, mężczyźni kategorycznie odmówili. Nie chcieli bowiem, by dziecko z ich DNA było wychowywane przez kogoś innego. Mężczyźni zażądali aktu zgonu dziecka oraz zakazali, by jeżeli w wyniku aborcji dziecko urodziło się żywe, ktokolwiek podejmował czynności ratujące życie, gdyż dziecko z chwilą narodzin, zgodnie z umową, było już ich własnością. Polska. W minioną środę podczas konferencji prasowej w Sejmie parlamentarzyści Lewicy przedstawili stanowisko swojej partii w kwestii planowanego na jesień referendum w sprawie relokacji migrantów. Europoseł Robert Biedroń powiedział: będziemy głosowali przeciw i nie będziemy uczestniczyli w żadnej nagonce na jakąkolwiek grupę społeczną w bardziej lub mniej lajtowy sposób. Pomimo faktu, że w wielu miejscach Europy, przede wszystkim we Francji i Belgii, imigranci wywołują coraz więcej zamieszek, polska lewica, niczym Katarynka, klepie retorykę lewicy światowej, określając wszelkie sposoby walki z nielegalną migracją mianem nienawiści i nietolerancji. W wywiadzie dla jednej ze stacji radiowych pan Biedroń powiedział: gdzie jest granica w tym wszystkim? Nie brnijmy w to, bo są pewne granice. Nie przebijemy Konfederacji i PiSu w nienawiści. My musimy być po prostu lepsi w tym wszystkim. Musimy być demokratami. Musimy być otwarci. Musimy szanować. Światowa lewica zawsze niemal zakłada, że wszystkie ich tego typu postulaty nie dotkną ich bezpośrednio. Życie polityka lewicowego, prawdopodobnie nawet po przyjęciu milionów imigrantów, w ogóle się nie zmieni, a jedynie zyska on bardzo duże grono potencjalnych wyborców. Lewica zwykle ma zupełnie w nosie fakt, że życie zwykłych obywateli jest bardzo, ale to bardzo dotknięte przez nielegalną imigrację. Natomiast fakt, że to zwykle lewica jest pierwsza wyniesiona niemal na widłach przez imigrantów, szczególnie muzułmańskich, gdy tylko ci osiągną liczby, którymi już w sposób demokratyczny mogą wpływać na to społeczeństwo, to jest fakt dla lewicy o wiele za bardzo do zrozumienia skomplikowany. Ponownie Polska. Jak informują lokalne media, w Kielcach doszło do kolejnej profanacji i dewastacji katolickiej kapliczki. W poniedziałek 4 lipca policja otrzymała zgłoszenie, że znajdująca się w jednym z parków miejskich zabytkowa kapliczka przedstawiająca jedną ze stacji Drogi Krzyżowej została zamalowana satanistycznymi symbolami. Na kapliczce pojawił się namalowany czerwoną farbą pentagram. Obok trzy szóstki, a figura Pana Jezusa została przekreślona. Ksiądz Łukasz Zygmunt z kurii diecezjalnej w Kielcach skomentował to wydarzenie w następujący sposób. Gdy widzimy te drastyczne znaki, te malunki, które są wymalowane na stacjach drogi krzyżowej, przyjmujemy to z wielkim ubolewaniem. Ale to nie pierwsza profanacja w ostatnich miesiącach. Trwa dochodzenie policji, mające na celu ustalenie sprawców profanacji. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o patriotyzmie. Choć w rozprawce tej pojawią się nazwy partii politycznych, proszę Cię, mój drogi słuchaczu, abyś choć tak właśnie ktoś dzisiaj aktywnie programuje nasz stosunek do polityki, nie pozwolił swoim emocjom od razu zapłonąć. Na politykę nauczyłem się już patrzeć nie przez pryzmat partii, ale przez pryzmat wyborcy. Gdybym patrzył przez pryzmat partii i zaczął rozwodzić się teraz o wadach i zaletach poszczególnych partii, bezpieczniej i sensowniej dla mnie byłoby od razu zamknąć ten kanał i zająć się czymś innym. Zachęcam Cię jednak, abyśmy na politykę patrzyli od strony wyborcy. Sympatia do wyborcy nie jest tożsama z sympatią do partii. Zatem w moim przypadku ogromną sympatię wzbudzają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i nowej partii Polska jest jedna. Jeżeli na dźwięk tych nazw już skaczą Ci, mój drogi słuchaczu, emocje, proszę, zauważ to. Tak właśnie programuje się ludzi na całym świecie. Jeżeli polityka będzie wywoływać od razu emocje, niczym mecz piłkarski, jak bardzo straci na tym interes narodowy, a jak łatwo będzie realizować swoje zamiary globalistom. Już dziś świat jest w punkcie, w którym niezwykle mało ludzi analizuje politykę na chłodno. A czy nie jedynie tak warto ją analizować? Porównywanie programów, porównywanie wiarygodności. Kiedyś rozmowa o polityce była po rozmowie o teologii czy też filozofii jednym z najsensowniejszych sposobów spędzania czasu. Dziś o polityce praktycznie w ogóle się już nie rozmawia, gdyż od razu fruwają talerze. To jest wodą na młyn dla polityków oraz wielkim zubożeniem społeczeństwa. Wróćmy jednak do wyborców. Mam sympatię do wyborców PiS, Konfederacji i PJJ. Uważam wyborców pozostałych partii za niepatriotów. Jeżeli wśród nich znajdą się osoby skrzywdzone taką oceną, jestem gotów ponieść to ryzyko. Wyborców PiS, Konfederacji i PJJ uważam za patriotów. Czy jednak jest to komplement? Niestety niekoniecznie, gdyż wśród patriotów wyróżniam jeszcze grupę prawdziwych patriotów. Czym różni się dla mnie patriota od patrioty prawdziwego? Pierwszy jest patriotą emocjonalnym. Serce mu płonie z miłości na widok polskiej flagi. Kocha Polskę miłością afektywną. Gdy słyszy hymn, staje i ma ciarki na plecach. Być może, jeżeli starczyłoby mu odwagi, oddałby za Polskę życie. Taka jest moja definicja patrioty. Natomiast czy cenię całą tę grupę? Nie całą. Choć oczywiście taka postawa względem Polski jest o niebo lepsza niż postawa niepatriotów, jednak ma też swoje ciemne strony. Emocjami bowiem bardzo łatwo manipulować. Swoją drogą uważam Polskę, którą kocham, za kraj, gdzie emocjami społeczeństwa manipuluje się dzisiaj najłatwiej ze wszystkich państw świata zachodniego. Można więc dość łatwo tę emocjonalną miłość Polaków do Polski wykorzystywać do realizacji planów z jej interesem sprzecznych. Kim więc jest patriota prawdziwy? To podgrupa patriotów, która studzi swój patriotyzm emocjonalny i używa rozumu do poznawania rzeczywistości politycznej oraz rozumienia prawdziwego interesu ojczyzny, do rozumienia polskiej racji stanu. Ten patriota na tyle kocha Polskę, że poświęca czas i energię na poznanie prawdy. Ten nie daje się wodzić za nos i nie pozwala, aby ktoś wykorzystywał jego miłość afektywną do Polski. Prawdziwy patriota swoją miłość afektywną wzbogaca o miłość dojrzałą, czyli pragnienie dobra dla przedmiotu miłości, w tym przypadku pragnienie prawdziwego dobra dla Polski. Mój drogi słuchaczu, jeżeli kochasz Polskę miłością afektywną, pamiętaj proszę, że najwięcej dobrego dla ojczyzny zrobisz, gdy górę nad emocjami weźmie miłość dojrzała, wykorzystująca rozum do prawdziwej troski o dobro ojczyzny. Bez poświęcenia czasu i energii swojego umysłu na poznanie, na czym polega prawdziwe dobro Polski, nie dasz rady właściwie jej służyć. A już najgorsze, co można zrobić, to swój afekt z Polski przenieść na którąś partię polityczną. Jeżeli zaczniesz utożsamiać Polskę z którąkolwiek z partii, wtedy stajesz się już zupełnie dla sił grożących Polsce niegroźny. Mój drogi słuchaczu, proszę Cię, kochaj Polskę, a nie którąkolwiek partię polityczną. Kochaj Polskę miłością dojrzałą, gdzie emocje są na usługach rozumu. Usiłuj rozumieć jak najwięcej. Wtedy stajesz się prawdziwym patriotą. Wychodząc naprzeciw prośbom wielu słuchaczy, aby rozprawki z programu Sprawki Okiem Katolika Rano zebrać w pewną całość, stworzyliśmy księgarnię audiobooków, w której nabyć już można pozycję Rozprawki część pierwsza, zawierającą 40 rozprawek. Mówiąc stworzyliśmy, mam na myśli siebie oraz Marka Miśko, z którym nie tylko łączą nas poglądy na wszystkie fundamentalne sprawy, ale który również ma niesamowity lektorski głos.
Cele małżeństwa. Czy wiesz, że to, co najprawdopodobniej myślisz o małżeństwie, ma swoje źródło w bardzo świeżej zmianie w Kościele? Świeżej, ponieważ kilkadziesiąt lat w historii Kościoła to zaledwie chwila.
Autorem rozprawek jest Dawid Mysior. Czyta je Marek Miśko. Zainteresowanych zapraszam na stronę www.powiemmamie.pl. www.powiemmamie.pl. Bardzo Cię proszę, mój drogi słuchaczu, zwróć uwagę na to nasze wspólne dziełko. Maryjo, posłuż się mną dzisiaj jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękujemy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Piusie I, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.